Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu CNN, czyli komentarze do czytań. Mamy dzisiaj drugą niedzielę wielkanocną, czyli niedzielę Bożego Miłosierdzia. Jak zawsze czytamy o Tomaszu i jego spotkaniu z Panem Jezusem. Posłuchajmy. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Kochani, jak co roku zatrzymujemy się chwilę ze świętym Tomaszem w tą niedzielę po Wielkanocy. I to jest, myślę, takie bardzo charakterystyczne, że to jest właśnie tuż po Wielkanocy. Zobaczcie, dzieje się wielkie zwycięstwo. Świętowaliśmy Pana Jezusa, który pokonuje śmierć, który przynosi zbawienie całemu światu, który oferuje ratunek i drogę do wyjścia z wszelkiego zła każdemu człowiekowi w historii świata. Każdy ma taką możliwość dzięki temu zwycięstwu. I zobaczcie, tydzień po Wielkanocy, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Kościół jakby nie triumfuje. Kościół nie zajmuje się, no nie wiem, Jezusem, który jakby ciągle, którego celebrujemy jako zwycięskiego, tylko od razu pokazuje ucznia, który sobie nie potrafi z tym poradzić. Od razu pokazuje ucznia, który w to nie wierzy. Kochani, mówiłem wam wielokrotnie o tym świętym Tomaszu. Nie? Mnie bardzo ujmuje to, że jego nie ma tego pierwszego dnia z uczniami. Oczywiście, uwaga, nie wiemy z jakiego powodu. I wszystkie powody, które wam tutaj podaję, które wam zaraz podam, są oczywiście pewnym wymyślaniem. No ale próbuję się wymyśleć, dlaczego go nie było. Zobaczcie, wszyscy byli razem. Jest napisane, że oni tam trwali z obawy przed Żydami. Czyli jeden powód jest taki, że nie mógł możliwe, że znieść tego, co się działo między nimi. Nie? Tam, gdzie jest, kochani, ta obawa przed Żydami, jest dosłownie fobia. Czyli oni żyli, to było po prostu jakieś fobiczne towarzystwo. Tam było tyle strachu, tyle lęku, tyle jakiejś, wiecie, złej krwi, jak to mówimy, takiej złej atmosfery, że może było tak, że Tomasz mówi: no nie zdzierżę, po prostu no nie mogę siedzieć w takiej grupie, nie dam rady. Inny powód jest taki, że możliwe, że po prostu się rozczarował, nie? Że Jezus był, Jezus umarł, on może oczekiwał czegoś zupełnie innego, pewnie na pewno oczekiwał czegoś zupełnie innego, no i sobie poszedł, że tak powiem, nie? Lubię sobie to właśnie zawsze mówić, wiecie, wiem, że to będzie takie zdanie trochę dziwne, ale że Tomasz poszedł pić po prostu. Że kiedy się, wiecie, świat wali, kiedy się wszystkie twoje nadzieje walą, ja nie mówię, że to jest oczywiście dobre wyjście, żeby to było jasne, ale to jest taki moment, że jak mówi: a, to w takim razie nic nie ma sensu. To po co będę dalej to ciągnął, po co będę wśród tych ludzi, po co będę to wszystko robił? Nie ma go wtedy, kiedy Jezus przychodzi, nie? I zobaczcie, potem kiedy się dowiaduje, nie, że Pan Jezus jednak żyje, kiedy uczniowie mówią: widzieliśmy Pana, to on mówi: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. I koniecznie, wam mówiłem wielokrotnie, że ja nie traktuję tego, wiecie, jako takiej małej wiary, jako czegoś takiego, my tak mówimy zawsze: Tomasz niedowiarek. Nie, ja zupełnie tak na niego nie patrzę. Ja na niego patrzę jak na kogoś, kto naprawdę bardzo poważnie podchodzi do rzeczywistości, kto bardzo poważnie podchodzi do swojej relacji z Jezusem, do tego, że Jezus był dla niego bardzo ważny. Kochani, pomyślcie, bo ja wiem, że my wszyscy żyjemy w takim kluczu, że Pan Jezus zmartwychwstał i to jest dla nas oczywiste, nie? Że przyjmujemy to, przynajmniej my wierzący, jako taki fakt, no wiecie, trochę niepodważalny, nie? Czy oby tak było. I uwaga, oczywiście bardzo dobrze, że tak robimy. No ale kochani, pomyślcie. Gdyby ktoś wam powiedział, nie wiem, może ktoś z was stracił kogoś bliskiego, nie? Na przykład, no nie wiem, mnie umarli rodzice, tak? I gdyby ktoś mi przyszedł, uwaga, nie byłbym człowiekiem Jezusowym, bo jeszcze jako człowiek Jezusowy, no to mógłbym się spodziewać, że nie wiem, Bóg ich wskrzesi, nie? Ale gdybym był w ogóle, wiecie, poza Panem Jezusem, poza chrześcijaństwem, poza tą całą opowieścią o możliwości zmartwychwstania, nie? I pomyślcie, gdyby do mnie ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj Adam, wiesz co, twój tata żyje, co prawda minęło już parę lat, ale twój tata żyje, wiesz, widziałem go, spotkałem się z nim w zeszłą niedzielę, w ogóle fajnie się ma. No to bym powiedział, słuchaj, nie rób sobie jaj. W sensie uszanuj to, że nie wiem, tym bardziej, że zobaczcie, to jest tuż po śmierci, nie? Co innego może u mnie kilka lat już po odejściu, to człowiek jakoś ma tam serce poukładane, ale zobaczcie, to jest tak, jakbyście poszli do kogoś, to nie wiem, wczoraj, czy przedwczoraj, bo to się dzieje dokładnie dwa dni po śmierci Pana Jezusa, nie? Gdyby ktoś poszedł do ciebie dwa dni po śmierci, nie wiem, twojego męża, twojej żony, twojego dziecka i powiedział, słuchaj, z nim jest wszystko w porządku, on żyje, wiesz, wczoraj go widziałem. To byśmy sobie pomyśleli, człowieku, dlaczego ty ze mnie kpisz, nie? Dlaczego ty takie rzeczy mi mówisz? Przecież wiadomo, że tak nie jest, nie? Kochani, Tomasz wtedy, jestem przekonany, on po prostu chciał bardzo poważnie potraktować to, co się wydarzyło, czyli śmierć Jezusa. Tak, była w tym jakaś niewiara, w tym sensie, że on mówił, że zmartwychwstanie, dlatego, że kochani, jak się okazuje, no oni wszyscy w to nie wierzyli, nie? No bo to jest tak, jak ktoś by wam powiedział, nie wiem, przed śmiercią, słuchaj, no może umrę, ale nie umrę, nie? Ja wiem, że oni wiedzieli, że on jest kimś wyjątkowym. Kochani, ja nie widzę takiego prostego niedowiarstwa. Wiecie, zauważyłem jeszcze jedną rzecz teraz, kiedy sobie o tym czytałem. Wiecie, taką trochę bardziej symboliczną oczywiście niż taką, wiecie, faktyczną, ale która mnie dzisiaj też bardzo jakoś tak buduje, nie? Zobaczcie, że Tomasz mówi, że nie uwierzy, dopóki nie włoży rąk w jego rany, dopóki nie włoży palców w jego, tak, dziury w dłoniach, w nogach, dopóki nie włoży palca w jego bok, nie? Kochani, ja wiem, że on oczywiście w takim bardzo realistycznym sensie mówi, że mogę uwierzyć tylko, kiedy zobaczę, że to nie jest jakiś oszust. Czyli nie tak, że ktoś do Jezusa bardzo podobny przyszedł i udaje, że żyje, tak? Mówi, nie, no ja muszę zobaczyć, że to jest ktoś, kto rzeczywiście został zamordowany na krzyżu i skoro żyje, to będzie miał to, co mu się stało na krzyżu, nie? Czyli on prosi po prostu o dowód, że to jest na pewno Jezus. Ale zobaczcie w takim sensie symbolicznym, co to jeszcze oznacza? No bo rany są świadectwem tego, że on oddał życie, że on pozwolił się zakatować na śmierć. Zobaczcie, my mówimy, że w jego ranach jest nasze zdrowie, to cytujemy oczywiście proroka. My wierzymy, że w jego krzyżu jest jakby dowód tego, że on nas ukochał do końca, nie? To jest trochę tak, jakby Tomasz się, wiecie, trochę zawiódł, ja sobie to traktuję tak, on bardzo Jezusowi zaufał, on bardzo Jezusa kochał, jestem o tym przekonany, jako jeden z jego uczniów. On w nim pokładał całą nadzieję i nagle jakby to wszystko zostało zawiedzione, to wszystko zostało podważone. I to jest trochę tak, jakby on mówił, słuchaj Jezu, przekonaj mnie, że ty naprawdę jesteś gotowy na wszystko. Przekonaj mnie, że jesteś w stanie stracić życie dla mnie i przekonaj mnie, że to właśnie tędy jest ta droga. Kochani, wiecie, sobie myślę o jeszcze innej rzeczy, bo kiedyś, pamiętam, szukałem w Piśmie Świętym, czy są jakieś inne boki, które się pojawiają. Chodzi o to samo słowo bok, w sensie w Nowym Testamencie, bo w Starym Testamencie jest wiele boków, ale w Nowym Testamencie. Kochani, w Nowym Testamencie są tylko dwa boki, wiecie? Jest ten bok Pana Jezusowy, ten, który widzimy na krzyżu, kiedy go, pamiętacie, żołnierz przebił mu bok i tutaj, kiedy Tomasz mówi, że chciałby włożyć palce w jego bok. I to jest jakby jeden bok, czyli bok Jezusowy. A drugi bok jest, wiecie, inny. Drugi bok to jest bok w Dziejach Apostolskich, 10 czy 12 rozdział, wybaczcie, już nie pamiętam, chyba 10, gdzie święty Piotr siedzi w więzieniu. Tam jest taka dosyć dramatyczna scena. Piotr tam jest zamknięty, można powiedzieć, na wszystkie możliwe spusty, bo on tam siedzi w więzieniu, jest chyba tam 16 strażników, dwóch siedzi w ogóle obok niego, on jest związany podwójnymi łańcuchami, oni siedzą w ogóle i trzymają go pod ręce. Czyli wiecie, w ogóle no nie ma opcji uciec, tam jest krata i potem jeszcze jedna krata. Jakby to jest taki obraz, wiecie, kompletnie sytuacji bez wyjścia. I tam w nocy, przed tak naprawdę chyba egzekucją Piotra, która się prawdopodobnie miała wydarzyć następnego dnia, przychodzi anioł do tego więzienia i jest napisane, że trącił Piotra w bok. Ja bardzo lubię to słowo trącił. Jeżeli słuchaliście jakieś mojej konferencji o Eliaszu, o tym dużo mówiłem. Bo tam, gdzie jest trącił, wiecie, jest takie wyrażenie, bo u nas trącił brzmi tak delikatnie, takie, wiecie, puk, puk, nie? A tam trącił, to jest tak walnął, tak przywalił. Tak jest po grecku dosłownie. Nawet to słowo trącił czasem się używa, kiedy jest mowa o takich śmiertelnych bójkach, że ktoś kogoś trącił na śmierć, nie? Czyli widzicie, to nie jest takie, wiecie, tam podźganie palcem, tylko takie mocne, takie wyrwanie. Dlaczego? No bo może Piotr był tam przekonany, nie? Że to jest koniec jego życia, że to jest w ogóle, wszystko się skończyło, że on teraz umrze. Nawet może był gotowy, nie? Umrzeć za Pana Jezusa. Ale nagle przychodzi Anioł wali go w ten bok. I wiecie, znowu, kochani, wybaczcie mi, ja to traktuję tak bardzo symbolicznie. Czyli wali go w to miejsce Jezusowe, w to miejsce, które pokazuje miłość do końca. Taką miłość, która wszystko z siebie wylewa i mówi, dlaczego nie wierzysz, że on cię wyratuje? Przecież on wszystko oddał za ciebie. I kochani, tam się dzieje niesamowita rzecz tej nocy, nie? Piotr tam, te łańcuchy opadają, Piotr wstaje, tych dwóch gości obok niego się nie budzi, on po prostu, te kraty się podnoszą, on po prostu wychodzi, w ogóle sam jest tak kompletnie zdziwiony, kiedy wychodzi z tego więzienia, on sam nie wie, jak to się stało. Tam jest nawet takie zdanie, że on nawet nie wiedział, jak się znalazł na zewnątrz, nie? Tak jakby się to dokonało zupełnie poza nim. Zobaczcie, to trącenie w bok, nie? To jest takie przypomnienie, ty pamiętasz, że z jego boku wypłynęła krew i woda, pamiętasz, że z jego boku wypłynęło wszystko, co on ma, bo on nic sobie nie zostawił. Zobaczcie, kochani, czy to przebicie boku Pana Jezusa, ono było do czegoś jeszcze potrzebne. Wiecie, że to się dokonało już po śmierci Pana Jezusa, nie? Że on już de facto nie żył, Pan Jezus. Przebito mu bok, żeby sprawdzić, tak? I się okazało, że on już nie żyje, czyli to przebicie było już po śmierci, ono już nic nie zmieniło. Dla mnie zawsze, wiecie, ten przebity bok jest takim wyrazem takiej nadobfitości Bożej łaski, że nie tylko umarł, jakby doszedł do końca i umarł za nas, ale jeszcze po śmierci jeszcze dalej poszedł, jakby jeszcze bardziej się otworzył, nie? Wiecie, dla mnie to Tomaszowe, to dotknięcie boku, mówię to o takim, wiecie, symbolicznym znaczeniu. To jest takie coś, Boże, a może byś mnie tak przekonał, że mnie kochasz do końca? A może byś mnie tak przekonał, że jesteś w stanie po prostu wszystko zrobić dla mnie? Kani, i tu nie chodzi mi o żadne wystawienie Pana Boga na próbę. Wiem, że część z was teraz powie pewnie, no właśnie, no a ja siedzę w więzieniu, żaden anioł nie przychodzi. A zobaczcie, ten anioł tam w tym więzieniu przyszedł dopiero w nocy przed jego egzekucją, nie? Może do twojej egzekucji jeszcze jest daleko i dlatego tobie się wydaje, że to już jest koniec, a to jeszcze nie jest koniec. A on przychodzi tak, żeby końca nigdy nie było. Żeby ten koniec się nie dokonał. Ale on wie, kiedy on będzie i wie, kiedy trzeba przyjść. Kochani, czy wierzymy, bo zobaczcie, to mówi Pan Jezus, błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. Czy wierzymy w bok Pana Jezusa? Dziś jest takie święto boku. W bok Pana Jezusa, czyli dowód tego, że on naprawdę do końca wszystko za nas oddał. I że nie możemy, nie powinniśmy wątpić w to, że on naprawdę wszystko jest w stanie poświęcić, żeby stanąć po naszej stronie. Ja wiem, że często tego nie widzimy, no ale właśnie dlatego są te słowa dzisiaj w tej Ewangelii. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jakby trochę po to Tomasz musiał to zrobić, żeby te słowa musiały paść, nie? Bóg do końca jest gotowy na wszystko. Na wszystko. Aż ponad to, co trzeba. Czy wierzymy w to? Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Bardzo się z niego oczywiście cieszę. Widzimy się za tydzień w kolejną niedzielę, a tymczasem życzę wam dzisiaj pięknego, najpiękniejszego dnia. Ściskam bardzo, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa!